Lekcja druga. 14 lipca. Pięćdziesiątnica. Tekst pamięciowy. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dzieje apostolskie 2:32-33. Zielone święta pięćdziesiątnica, greckie Pentekoste, to inaczej święto tygodni albo dzień pierwocin. Nazwa pięćdziesiątnica bierze się stąd, że święto to przypadało 50. dnia od ofiarowania snopa jęczmienia w pierwszy dzień po święcie Paschy. Był to dzień radości i dziękczynienia, w którym Izraelici przynosili Panu pierwociny żniwa pszenicy. Święto to było trafnym symbolem pierwszego duchowego żniwa w dziejach Kościoła chrześcijańskiego, gdy Duch Święty został wylany obficiej niż kiedykolwiek wcześniej i 3000 osób zostało ochrzczonych jednego dnia. Po wniebowstąpieniu Jezusa i Jego uwielbieniu w niebie nastąpiło wylanie Ducha Świętego jako nadnaturalne i wyraźnie objawiające się wydarzenie, które przekształciło apostołów z ograniczonych i skrytych Galilejczyków w ludzi o silnych przekonaniach i odwadze, co w efekcie zmieniło świat. Pięćdziesiątnica jest często nazywana narodzinami Kościoła, dniem, w którym wyznawcy Chrystusa, głównie Żydzi, a potem także osoby wywodzące się z pogaństwa, zostali uznani jako nowa Boża społeczność na ziemi. Niedziela. 8 lipca. Przyjście Ducha Świętego. Posłuszni nakazowi Jezusa wierzący czekali w Jerozolimie na obiecanego Ducha Świętego, a czekając, modlili się gorliwie, wyrażali szczerą skruchę i razem chwalili Boga. Gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Dzieje apostolskie 2:1, przypuszczalnie w tej samej dużej sali na piętrze, o której jest mowa w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Jednak wkrótce musieli się przenieść w bardziej publiczne miejsce. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:1-3. Jakie nadnaturalne zjawiska towarzyszyły wylaniu Ducha Świętego? A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Było to niesamowite zjawisko. Nagle rozległ się z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wichru, który wypełnił to miejsce, a następnie coś podobnego do języków jakby z ognia pojawiło się i spoczęło na każdym z obecnych. W Piśmie Świętym gwałtowny wiatr i ogień często są kojarzone z teofanią, czyli objawieniem się Boga. Ponadto wiatr i ogień mogą przedstawiać działanie Ducha Świętego. Bez względu na to, jakie było dokładne znaczenie tych niezwykłych zjawisk w dniu pięćdziesiątnicy, to z pewnością były one znakiem wskazującym wyraźnie na szczególny moment w dziejach zbawienia, obiecane wylanie Ducha Świętego. Duch Święty działał od zawsze. Jego wpływ na lud Boży w czasach starotestamentowych często objawiał się w godny uwagi sposób, ale nigdy w swojej pełni. W erze patriarchów wpływ Ducha Świętego nierzadko zaznaczał się w wyraźny sposób, ale nigdy w swej pełni. Teraz, posłuszni słowu Zbawiciela, uczniowie zanosili prośby o ten dar, a w niebie Chrystus dodawał do nich swoje wstawiennictwo. Prosił o dar Ducha, by zesłać go swojemu ludowi. Jan Chrzciciel zapowiadał chrzest Duchem Świętym dokonywany przez mającego przyjść Mesjasza, a sam Jezus także nawiązał do niego kilka razy. Zobacz Ewangelia Łukasza 24:49. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Dzieje apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Wylanie Ducha Świętego było efektem rozpoczęcia jego wstawienniczej służby przed Bogiem. W dniu pięćdziesiątnicy jego obietnica została spełniona. Choć chrzest Duchem Świętym w dniu pięćdziesiątnicy był wyjątkowym wydarzeniem związanym ze zwycięstwem Jezusa na krzyżu i jego wywyższeniem w niebie, to napełnienie Duchem Świętym jest doświadczeniem, które ma się powtarzać wielokrotnie w życiu wierzących. Jakie dowody działania Ducha Świętego dostrzegasz w swoim życiu? Poniedziałek. 9 lipca. Dar języków. W Dzieje Apostolskie 2:4 dar Ducha Świętego objawił się m.in. mówieniem językami. Ten dar był tylko jednym z wielu przejawów działania Ducha Świętego. Zobacz Dzieje Apostolskie 10:45-46 i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego, słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Dzieje Apostolskie 19:6. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. Inne przejawy jego działania to przepowiadanie przyszłości, wizje, natchniona mowa, uzdrawianie i kwalifikacje do służby Bożej. Dar języków w dniu Pięćdziesiątnicy nie pojawił się jako typowy czy najważniejszy dowód napełnienia Duchem Świętym. Pojawił się po to, by rozpocząć ogólnoświatową misję Kościoła. Oznacza to, że wypełnienie powołania zapisanego w Dzieje Apostolskie 1:8 wymagało udzielenia daru języków. Skoro apostołowie mieli przekroczyć bariery kulturowe i dotrzeć aż na krańce ziemi z Ewangelią, musieli mówić w językach tych, do których zamierzali się zwrócić z przesłaniem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:5-12. Co dowodzi faktu, że w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie mówili będącymi w użyciu, ale obcymi dla nich językami. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Szacuje się, że w pierwszym wieku naszej ery żyło na świecie od 8 do 10 milionów Żydów, z czego około 60% poza granicami Judei. Wielu z tych, którzy przybyli na święto do Jerozolimy, pochodziło z innych krajów i nie znało języka aramejskiego, jakim posługiwali się ówcześni Żydzi w Judei. Niewątpliwie większość ludzi nawróconych w dniu Pięćdziesiątnicy była Żydami z różnych krajów, którzy mogli usłyszeć Ewangelię w dobrze znanych sobie językach. Fakt, iż apostołowie przemawiali w ówcześnie używanych obcych językach, a nie w nikomu nieznanych ekstatycznych językach, wynika jasno z greckiego słowa dialektos, które oznacza język narodu czy regionu. Tak więc jasne jest, że apostołowie mówili obcymi językami, których wcześniej nie znali. Cud polegał na tym, że ci prości Galilejczycy biegle i ze zrozumieniem posługiwali się językami, których jeszcze kilka godzin wcześniej nie byliby w stanie zrozumieć. Dla miejscowych Żydów, którzy słyszeli i widzieli to, ale nie znali tych obcych języków, możliwym wyjaśnieniem było to, że apostołowie się upili i wydają jakieś niezrozumiałe dźwięki. Tak więc drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Dzieje Apostolskie 2:13. Choć przed ich oczami dokonał się jawny Boży cud, ci uprzedzeni ludzie przypisali go pijaństwu uczniów Jezusa. Jak możemy się ustrzec od podobnej duchowej ślepoty? Wtorek. 10 lipca. Kazanie Piotra. Oskarżenie o pijaństwo dało Piotrowi możliwość wyjaśnienia tego, co się stało. W swojej mowie apostoł przede wszystkim wskazał na Pismo Święte, przedstawiając wylanie Ducha Świętego jako wypełnienie proroctwa. Porównaj. Dzieje Apostolskie 2:17 z Księga Joela 3:1. Jak Piotr rozumiał czas wypełnienia proroctwa Joela? Dzieje Apostolskie 2:17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Księga Joela 3:1. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Proroctwo Joela dotyczyło przyszłej ery zbawienia, cechującej się kilkoma znakami w świecie przyrody i obfitym wylaniem Ducha Świętego. Wyjaśniając wydarzenie Dnia Pięćdziesiątnicy w świetle tego proroctwa, Piotr chciał podkreślić historyczną wymowę tej chwili. Jednak istnieje ważna różnica w tym, jak zacytował on Joela. Zamiast wstępnego słowa potem, które wskazywało dość ogólnie w przyszłość, Piotr użył wyrażenia w ostateczne dni, wskazując, że ostateczny akt w wielkim dramacie zbawienia właśnie się rozpoczął. Nie jest to oczywiście pełny opis wydarzeń czasów końca, ale dowód wyczucia powagi czasu, co wyróżniało Kościół ówczesnochrześcijański. Pierwsi chrześcijanie nie wiedzieli, kiedy nastąpi koniec, ale byli przekonani, że stanie się to niebawem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:22-32. Co było głównym punktem Ewangelii przekazanej przez Piotra? Mężowie izraelscy. Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Po przedstawieniu proroczego znaczenia Pięćdziesiątnicy Piotr skierował uwagę na niedawne wydarzenia związane z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Podkreślił zwłaszcza jego zmartwychwstanie jako decydujący czynnik w ewangelicznej historii. Według Piotra zmartwychwstanie było ostatecznym argumentem uwierzytelniającym Jezusa i żeby uwypuklić znaczenie zmartwychwstania, Piotr zacytował Pismo Święte. Patrz. Księga Psalmów 16:10. Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia. Ponieważ Jezus jest Mesjaszem, śmierć nie mogła go zatrzymać. Według Piotra i pozostałych autorów ksiąg Nowego Testamentu zmartwychwstanie Jezusa stało się mocnym dowodem jego mesjańskiego dzieła i ważkim argumentem chrześcijańskiego przesłania dotyczącego zbawienia. Wobec rzeczywistości śmierci nieustannie zagrażającej nam i naszym bliskim, dlaczego zmartwychwstanie Jezusa jest dla każdego z nas osobiście tak ważną prawdą? Środa. 11 lipca. Wywyższenie Jezusa. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dzieje Apostolskie 2:33. W trzeciej części swojego przemówienia Piotr nawiązał ponownie do mówienia obcymi językami, co początkowo zwróciło uwagę ludzi. Wierzący nie byli pijani. Co tak czy inaczej byłoby dziwne, zważywszy na wczesną godzinę, była bowiem dopiero 9 rano, ale mówili obcymi językami, ponieważ wylany został na nich Duch Święty. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:33-36. jak wywyższenie Jezusa po prawicy Boga wiąże się z wylaniem Ducha Świętego. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Zasiadanie po prawicy Boga oznacza posiadanie władzy. Argument Piotra oparty na Piśmie Świętym jest taki, że skoro Jezus został wyniesiony do takiej godności w niebie, to mógł także wylać Ducha Świętego na swoich wyznawców. To wywyższenie nie dało Jezusowi statusu, jakiego nie miałby wcześniej. Zobacz Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ewangelia Jana 17:5. A teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Oznaczało raczej najwyższe uznanie przez Ojca przywilejów Syna jako Pana i Zbawiciela. Zobacz Dzieje Apostolskie 2:36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To wydarzenie prowadzi nas do jednego z najważniejszych tematów Pisma Świętego, wszechświatowego konfliktu między dobrem a złem. Chodzi o to, że Duch Święty nie mógłby przyjść w pełni, gdyby Jezus nie został wywyższony, a Jezus nie zostałby wywyższony, gdyby nie zwyciężył na krzyżu. Mówiąc innymi słowy, wywyższenie, uwielbienie Jezusa było warunkiem przyjścia Ducha Świętego, gdyż oznaczało Boże uznanie dokonań Jezusa na krzyżu, w tym uznanie pokonania tego, który uzurpował sobie władzę nad tym światem. Pojawienie się grzechu na świecie rzuciło cień na Boga. Śmierć Jezusa była konieczna nie tylko w celu odkupienia ludzi, ale także dla oczyszczenia Boga z zarzutów i zdemaskowania szatana jako kłamcy. W działalności Jezusa rozpoczęta została nowa era w dziejach zbawienia. Gdy Jezus wypędzał demony i odpuszczał grzechy, uwalniał jeńców szatana. Ale dopiero krzyż dał mu pełnię władzy w tym zakresie. Zatem gdy samo ofiarowanie Chrystusa zostało zatwierdzone w niebie, szatan otrzymał decydujący cios, a Duch Święty został wylany, by przygotować ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Czwartek, 12 lipca. Pierwsze owoce. Słowa Piotra poruszyły do głębi jego słuchaczy. Być może niektórzy z nich byli wśród tych, którzy niedawno domagali się ukrzyżowania Jezusa. Teraz, przekonani, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwie Mesjaszem wybranym przez Boga, rzekli skruszeni, co mamy czynić? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:38. Jakie są dwa podstawowe warunki uzyskania przebaczenia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Skrucha oznacza radykalną zmianę kierunku życia, odwrócenie się od grzechu, a nie jedynie odczucie smutku czy wyrzutów sumienia. Wraz z wiarą prawdziwa skrucha jest darem Boga, ale jak wszystkie dary może być odrzucona. Od czasu Jana Chrzciciela skrucha kojarzona jest też z chrztem. To znaczy, że chrzest stał się wyrazem skruchy, obrzędem symbolizującym obmycie z grzechów i moralne odrodzenie w mocy Ducha Świętego. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:38-39. Jaka szczególna obietnica została dana tym, którzy okazują skruchę i przyjmują chrzest? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. W dniu Pięćdziesiątnicy zaoferowane zostało ludziom nie tylko przebaczenie grzechów, ale także pełnia Ducha Świętego w celu osobistego rozwoju, służby w Kościele, a zwłaszcza prowadzenia misji. Przypuszczalnie było to największe ze wszystkich błogosławieństw, jako że głównym powodem istnienia Kościoła jest głoszenie dobrej nowiny, Ewangelii. Tak więc od tej pory ludzie ci mogli mieć pewność zbawienia i mocy Ducha Świętego, co uzdalniało ich do prowadzenia misji, do której powołany został Kościół. Dlaczego świadomość odpuszczenia naszych grzechów jest tak ważna dla każdego, kto pragnie głosić Ewangelię? W końcu, jaką nadzieję mógłbyś wskazywać innym w Jezusie, skoro nie dostrzegałbyś żadnej nadziei dla siebie? Piątek, 13 lipca. Do dalszego studium. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy świadczyło o ważnym wydarzeniu w niebie i o tym, że Bóg Ojciec przyjął ofiarę Chrystusa za grzechy świata. Wylanie Ducha Świętego wskazywało także na to, że dzieło Chrystusa w niebie dla nas, oparte na Jego ofierze złożonej na ziemi, zostało właśnie rozpoczęte. Te zdumiewające wydarzenia są także przejawem wspaniałej prawdy, że niebo i ziemia są połączone w sposób, jakiego obecnie nie możemy w pełni pojąć. Wstąpienie Chrystusa do nieba było znakiem, że Jego naśladowcy mieli otrzymać obiecane błogosławieństwo. Gdy Chrystus przeszedł przez niebiańskie bramy, zasiadł na tronie otoczony uwielbieniem aniołów. Gdy tylko ceremonia dobiegła końca, Duch Święty zstąpił na uczniów w obfitych strumieniach, a Chrystus został uwielbiony tą chwałą, którą dzielił z Ojcem od wieczności. Wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy było sygnałem niebios, że intronizacja Odkupiciela została dokonana. Według Jego obietnicy, posłał On Ducha Świętego z nieba do swoich naśladowców na znak, że jako kapłan i król otrzymał wszelką moc w niebie i na ziemi, będąc nad swoim ludem namaszczonym władcą. Pytania do dyskusji. 1. W jakim stopniu współczesny Kościół może oczekiwać doświadczenia tego, czego pierwsi chrześcijanie doświadczyli w dniu Pięćdziesiątnicy? Jakie elementy tamtego doświadczenia są powtarzalne, a jakie nie? 2. Zastanów się nad tym, że Piotr uczynił zmartwychwstanie Jezusa jednym z najważniejszych punktów swojego przesłania w dniu Pięćdziesiątnicy. Tym, co czyniło zmartwychwstanie jeszcze bardziej zdumiewającym, był fakt, że bez względu na rodzaj mesjanistycznych oczekiwań Żydów w tamtych czasach chyba nikt z nich nie spodziewał się, że Mesjasz umrze i powstanie z martwych, nawet ci, którzy najgorliwiej oczekiwali na mającego przyjść Wyzwoliciela. Czego uczy nas to o znaczeniu posiadania rzetelnej biblijnej wiedzy w przeciwieństwie do obiegowych i popularnych poglądów? 3. W Dzieje Apostolskie 2:38 jest mowa o potrzebie przyjęcia chrztu. Czy to znaczy, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, ale nie zdążyli przyjąć chrztu, będą potępieni? Uzasadnij swoją odpowiedź,